Wiesław Banach, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku. Sztuką się ludzie nie zajmują, ona tak zupełnie przypadkowo się pojawia, prawda? Więc teraz, jeśli artysta jeszcze decyduje się na głęboką prowincję, jaką był, jest Sanok, prawda? Czyli jest daleko od krytyki, daleko od mediów ogólnopolskich.
No,
tak jest, więc co mu pozostaje? Szamotać się z dniem dzisiejszym, pożyczać pieniądze, żeby można było kupić farby, inne materiały do tworzenia i właściwie no, tak wygląda ta sytuacja. Ale Beksiński mu się chyba udało. Udało mu się poprzez jedną rzecz. Zrobił wystawy, które i wpadł na jedną ważną rzecz. Zrobił wystawy w Warszawie, czy zrobiono mu wystawy w Warszawie, i sprzedawał te prace stosunkowo tanio, więc sprzedano wszystkie jego rysunki, które się wówczas na tej wystawie znalazły. Jeżeli coś takiego się wydarzyło, że jakiś artysta sprzedał wszystkie rysunki, wszystkie prace z wystawy, to natychmiast zwróciło uwagę na niego w następnych. Dla nas już nie zostało, prawda? Już nie zdążyliśmy kupić. I tak zaczęło się budzić zainteresowanie tym samotnikiem Sanoka. I teraz pielgrzymki przeróżnych krytyków, miłośników sztuki zaczęły się wybierać do Sanoka, żeby go tam rozpoznać. I tak, w pewnym momencie Beksiński po tej sprzedanej wystawie mówi tak, no właściwie za jednym zamachem zarobiłem tyle, że mogę żyć z tych pieniędzy do końca roku, więc po co mam tracić czas na autosan i na tą nudną, nieinteresującą mnie robotę. Rzuca pracę i skazuje się wyłącznie na życie ze swojej twórczości, ale potrafi myśleć, co się rzadko zdarza wśród artystów, również od tej strony kupca. Jest wielu ludzi, którym się to podoba, którzy chcą kupić, a nie mają pieniędzy. To dlaczego im tego, dlaczego nie można tego umożliwić im? Każdego stać, tak jak kupuje pralkę czy Electrolux, tak samo kupuje Beksińskiego rozłożonego na 10 czy 12 lat i wtedy się okazuje, że te obrazy wcale nie są drogie, że zamiast nie wiem, dywanu czy czegoś tam można kupić do mieszkania obraz Beksińskiego, a to z kolei jemu pozwala żyć, nie musi się dekoncentrować poszukiwaniem pieniędzy i tak z takiego dołka finansowego idzie jakby coraz wyżej, coraz lepiej. I coraz więcej kupców z zewnątrz i z zagranicy dostrzega tego artystę. W momencie, kiedy ma kupców zagranicznych, przy tamtym przeliczniku w latach 70. dolara na złotówkę, no to właściwie już jest, można powiedzieć, w doskonałej sytuacji. Kupują go oczywiście muzea, właściwie we wszystkich muzeach narodowych w Polsce są również jego prace.
Bardzo był Beksiński płodny, czy wiadomo w ogóle ile prac?
Wie pan, to pytanie, które pan zadaje, jest być może, kiedyś na to będzie odpowiedź, tylko że my mamy tysiące, dziesiątki tysięcy materiałów dopiero do przejrzenia. Beksiński robił, katalogował swoje prace olejne, fotograficznie i cała ten dorobek fotograficzny, dokumentacyjny jest muzeum, tylko to jest robota dla nas, muzeum na długi, długi okres, żebyśmy mogli zweryfikować, bo to są głównie zdjęcia, to są negatywy albo diapozytywy, więc teraz to wszystko spisać, policzyć i wydaje mi się, że będziemy mieli bardzo prawdopodobną cyfrę przynajmniej obrazów olejnych, bo rysunki są już nie do uchwycenia. Tych powstawały tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy. To był tak nieprawdopodobnie płodny artysta. właściwie jego życie było cały czas takim napiętym poszukiwaniem. Stąd, kiedy pojawiła się możliwość zaprzęgnięcia do swojej twórczości komputera, to dawało mu coś niesłychanie ważnego. Mianowicie, tak jak Beksiński opowiadał o procesie samego malowania obrazu, kiedy mówi, że już ma pierwszy zarys wizji, ale teraz nagle to zmienia, bo czuje, że powinien z tym obrazem powędrować gdzieś indziej. A potem prowadzi ten obraz gdzieś indziej, czyli przetwarza to, co było początkowym zarysem obrazu i mówi, no tak, ale zapuściłem się niepotrzebnie w tamtą uliczkę, bo inna była równie ciekawa. I teraz mając, powiedzmy, rysunek wykonany ręcznie, cienkopisem, ma szansę zeskanowania tego rysunku i potem poprowadzenia go komputerowo w różnych kierunkach. I to mu pozwalało jakby również rozwijać swoją wyobraźnię. Pojawia się jakaś wizja, może być i tak, i tak, i tak zdefiniowana. I to była ta swoboda, którą dawał mu komputer. To twórczość, która cały czas związana jest z jest cały czas związana z postacią, z deformacją postaci, sytuacją postaci wobec drugiej postaci. W tych wczesnych rysunkach lat 60., końca 50., 60. właściwie dominuje ta sytuacja człowieka, jest groźna. To jest człowiek, który cierpi, to jest człowiek, który jest sporo rysunków o takim charakterze erotycznym i ten erotyzm jest właściwie takim cierpiącym erotyzmem. Tam nigdzie nie ma jakiejś satysfakcji i czasami nas tą drastycznością przedstawienia wręcz przeraża. Ale potem się z tego uwalnia, potem jednak idzie w kierunku stworzenia takiej atmosfery, chciałoby się powiedzieć, muzycznej. Jest napięcie, jest jakaś emocja, ale nie jest to malarstwo już przykre. Nie jest to malarstwo takie, które daje to wrażenie szoku. Kiedyś go o to zapytałem, panie Zdzisławie, już pan teraz nie jest taki ostry jak na początku. A on mówi, no wie pan, ale to tak bywa z wiekiem. To ostrym się jest, jak się jest młodym, a potem się od tego odchodzi. A poza tym, no ja mam teraz jakby inne marzenia. Ja chcę rzeczywiście stworzyć coś malarsko, artystycznie dojrzałego czy doskonałego. W związku z tym nie interesuje mnie tak, jak w młodości interesowała mnie prowokacja. Często robiłem to po to, żeby zaryzykować, żeby podrażnić, żeby kogoś nawet rozłościć. A teraz właściwie to już mam taką wizję malarstwa, które ma być po prostu znakomicie wykonane. A więc te elementy drastyczności schodzą jakby na drugi plan.
Rozdarciu i napięciu.
No tak, to jak się go widzi, to po prostu boli. To jest człowiek, wie pan, są takie obrazy, w których aż dreszcz przechodzi, bo ma się poczucie jego nieprawdopodobnej samotności. I wydaje mi się, że to nie chodzi o taką samotność wśród ludzi czy dla ludzi, że to jest ta samotność metafizyczna, że to jest, powiedzmy, sytuacja niemożności uporania się z problemem wieczności, z problemem Boga, z tym wszystkim, co jakby jest decydujące w życiu człowieka. I I jeśli nie ma dla niego łatwych odpowiedzi, to pozostaje pewien dramat, pewne niedomówienie, napięcie, lęk przed tym wszystkim. To tak, to jego sztuka jest tego pełna.
To jest tak, jakby się wręcz wadził z Bogiem, jakby czegoś po prostu nie chciał przyjąć, odrzucał, bo też z drugiej strony by chciał.
No, coś w tym, co pan mówi, tak jest, to znaczy... Tak jak z naszych różnych rozmów wynikało, bardzo czasami takich bardzo osobistych, że Beksiński chciałby, żeby się sprawdziło to wszystko. Beksiński chyba jeden z nielicznych Polaków, którzy przeczytali całe Pismo Święte. O tym nikt nie mówi,
ja
prawda?
Prawie.
No właśnie. I teraz ten Beksiński właściwie myśli sobie, że tak, że on by chciał, żeby to się sprawdziło, żeby tak było. Ale z drugiej strony mówi, że może być zupełnie inaczej. Że te światy związane z życiem po śmierci albo z brakiem tego życia, że te alternatywne konstrukcje mogą się sprawdzić. I co wtedy? I co wtedy? Pamiętam taką rozmowę nocną po śmierci jego syna, gdzieśmy się z takim zawieszonym pytaniem rozstajemy. Ja mu wtedy mówię, panie Zdzisławie, niedługo porozmawiamy sobie już z tamtej strony i będzie pan widział, że to ja miałem rację. No cóż, kiedyś porozmawiamy, kiedyś nas to czeka. On już wie, kto miał rację, a ja się przekonam.